Najmilsi siostry i bracia, przypomnę, że tematem tegorocznych rekolekcji jest taka pewna moja refleksja, co tak naprawdę oznacza przyjście Mesjasza, co on przynosi człowiekowi, czego my pragniemy i potrzebujemy. I te dwa pierwsze dary, trzy pierwsze, o których już powiedziałem, czyli nieśmiertelność, potem sens życia, potem sens cierpienia, nawet śmierci. To wszystko daje nam Jezus w darze, bo my tego nie mamy. Nas męczy przemijanie, nas męczy ten świat. A czasem wystarczy zmienić perspektywę, spojrzeć inaczej na pewne wydarzenia i ta układanka zaczyna tworzyć pewną logiczną całość, piękną całość. Dzisiaj o takich dwóch kolejnych darach, może już bardziej zrozumiałych, konkretnych, szczególnie pierwszy z nich, to chcę powiedzieć o miłości. Miłość jest też darem Boga, bardzo nam potrzebnym, bo wszyscy szukają miłości. Każdy normalny człowiek dobrze się czuje wtedy, gdy sam kocha kogoś, gdy sam jest przez kogoś kochany, ale też z drugiej strony większość ludzi odczuwa jakiś deficyt miłości w życiu, jakieś niespełnienie. I skąd ono się bierze? Prawdopodobnie według mnie znowu z fałszywej perspektywy miłości. Ze złej definicji, bo szukając czegoś, jeśli źle określimy definicję, wygląd, cechy, no to możemy to przegapić. Pamiętam taki artykuł z magazynu, w którym pracowałem, magazyn dla rodzin. To był reportaż czy wywiad z pewną kobietą, która była kilka lat po ślubie i takie różne ciekawe rzeczy mówiła, no, na przykład o przygotowaniu do ślubu, bardzo starannie się z narzeczonym przygotowywali, chcieli potraktować ten sakrament no tak poważnie, jak to się da. Chodzili na różne przygotowania, nawet nie jedno, nie drugie, tylko więcej, bo są różne też programy tych przygotowań. Jeździli razem na pielgrzymki, czytali wiele książek, korzystali z wizyt w poradni, żyli w czystości, modlili się wspólnie, no tak, żeby jak najlepiej się przygotować do ślubu, wesela, do małżeństwa. I byli bardzo szczęśliwym tym małżeństwem po ślubie. I kobieta pisze tak, mniej więcej. Wydawało mi się wówczas, że o małżeństwie wiem już wszystko i że jestem przynajmniej teoretycznie przygotowana na wszelkie niebezpieczeństwa. Wiem, jak sobie poradzić z różnymi kryzysami, gdy ktoś zachoruje w małżeństwie, gdy ktoś wpadnie w jakiś nałóg, gdy z teściami są problemy, gdy dzieci jakoś tam chorują. No, wydawało mi się, że wszystkie podręczniki i wszystkie kryzysy już mam przewidziane i wiem, jak zareagować. Aż nagle odkryłam coś, co mnie zaskoczyło. Mówi, to było wieczorem, leżała na kanapie, wtulona w ramiona swojego kochającego męża. Mówi, i szeptał mi jakieś słowa miłości do ucha, a ja w sercu czułam dziury. W sercu czułam niedosyt. I mówi, wtedy zrozumiałam, że ludzkie serce jest tak skonstruowane, że Bóg zostawił w nim dla siebie pewne fragmenty. I żaden inny człowiek, nawet najlepszy, najbardziej kochający i poświęcający się dla mnie, tych właśnie dziur nie jest w stanie zapełnić. To może zrobić tylko Bóg. I dlatego kluczem do odnalezienia prawdziwej miłości najpierw jest dogadanie się z Bogiem. Uwierzenie w Jego miłość, przyjęcie Jego miłości, Jego przebaczenia. To jest miłość zupełnie darmowa. Nic Bóg w zamian za to nie chce, nie gorszy się nami. Wie, jacy jesteśmy, jacy będziemy jutro, za miesiąc, za rok, a mimo to kocha nas, pozwala nam żyć. Teoria jest prosta. Ale wielu świętych mówiło, że najtrudniejszą rzeczą w chrześcijaństwie to nie jest kochać Boga i ludzi, tylko właśnie uwierzyć, że Bóg kocha ciebie tak wielką miłością. I uwierzenie w tę miłość Boga jest początkiem odkrycia również miłości do ludzi. Bo miłość to nie jest rzecz prosta. Nie każdy potrafi kochać. Każdy potrafi się zakochać, zafascynować drugą osobą. Mocą emocji, młodości, piękna, seksualności. Ale w dłuższej perspektywie kochać to już jest sztuka. Dlaczego? Dlatego, że nie obraźmy się, ale wielokrotnie udowodnione, że każdy z nas rodzi się przede wszystkim egoistą. Człowiek od początku życia jest tak nastawiony, żeby brać. Małe dzieci się nie uśmiechają, prawda? Musimy je dopiero uczyć uśmiechu. Uśmiechnij się, nie? Ale ryczeć, drzeć japę, bo głodne, bo zimno, bo w pieluchach, no potrafi intuicyjnie, bo czegoś potrzebuje. Tam jest, no, i to jest oczywiście inny temat, ale oczywiście w dzieciństwie jest pewien moment, kilka lat, kiedy to zjawisko trzeba uchwycić i uczyć, przełamywać, że żyje się nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Więc wszyscy jesteśmy po prostu urodzonymi egoistami i to się zaczęło oczywiście w raju wraz z grzechem Adama i Ewy. Gdy Bóg przyszedł szukać winnego, to Adam, kochający małżonek, super pierwszy mężczyzna przy boku swej cudownej żony, gotów był zwalić na nią winę, nawet poświęcić jej życie, byle tylko uratować siebie. Człowiek jest egoistą i później całe życie walczą w nas te dwie natury. Natura egoisty i natura człowieka poświęcającego się. To jest trochę taki mam obraz z dzieciństwa. Po mszy świętej, kiedy taki berbecz, byłem mały, może z 5 lat, oczywiście do kościoła mamusia nas prowadzała wbrew naszej woli, bo taki mały berbecz to raczej wolał inne rzeczy, no ale żeby łagodzić nasz ból, to po kościele zawsze do cukierni na lody wchodziliśmy. I któregoś tygodnia usłyszałem, jak rodzice mówili między sobą, że pieniędzy brakuje, że chyba nie wystarczy. Ja już tak mniej więcej rozumiałem, co to są pieniądze, że są potrzebne, żeby kupować różne rzeczy. I wtedy wykonałem taki pierwszy w życiu wielki wysiłek przełamywania egoizmu. Bo kiedy mama w cukierni pytała, ile zjecie gałek, to mój brat młodszy ode mnie powiedział 2. Mama dla siebie też poprosiła 2, a ja z taką dumą mówię 1, bo chciałem zaoszczędzić pieniędzy. Ale wychodziliśmy z cukierni, jeszcze się dobrze drzwi za mną nie zamknęły, już tej jednej mojej gałki nie było. A brat jeszcze ma i mama jeszcze ma. Ja tak spojrzałem, mama spojrzała na mnie, zobaczyła moją minę, no i oddała mi swojego loda. I to jest właśnie ten obraz, że chcemy nieraz dobrze, walczymy z tym swoim egoizmem, ale przychodzi moment, kiedy dotykamy granicy. Więc poszukiwanie miłości musi być zawsze powiązane po pierwsze z przyjęciem tego, że ja jestem kochany, chociaż mi się nie należy. A po drugie, że muszę wywalać egoizm ze swego serca, ze swoich decyzji na tyle, na ile to jest mocne. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, Jezus w Ewangelii zmienia definicję miłości. Tę definicję, którą podał Mojżeszowi kilkanaście wieków wcześniej, kochaj bliźniego jak siebie samego, on mówi, to już nie jest aktualne. Na tamtym etapie to mogło być. Ale teraz kochaj bliźniego tak, jak ja ciebie umiłowałem. ja, Bóg, umiłowałem Ciebie, człowieka, marną istotę, ale umiłowałem Cię szaloną miłością za darmo, chociaż masz zero zasług, ale Cię kocham. Bo miłość nie jest emocją. Od emocji może się zacząć, ale później jest wyborem, za którym trzeba podążać. I miłość cały czas się uczymy. Papież Franciszek, tak na marginesie powiem, adhortacja Moris Laetitia, taką ciekawą rzecz zauważył. Ja nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale napisał: dzisiaj żyjemy dłużej niż po wojnie czy przed wojną. Dzisiaj żyjemy 10-20 lat dłużej. To znaczy, że wiele małżeństw jest ze sobą już nie 30 lat jak kiedyś, albo 40, ale 50, 60. Rzeczywiście w każdej parafii coraz częściej takie rozmowy się zdarzają. I papież mówi, no ale jakie jest małżeństwo po 50 czy 60 latach? Mówi, jaka jest ta miłość? Ona nie może być taka jak w młodości czy nawet w średnim wieku. Bo ty, mając 70 czy 80 lat, masz w domu taki eksponat muzealny w postaci współmałżonka. Stary, zrzędliwy, marudny, ciągle cię denerwujący, niecierpliwy, sprawiający same kłopoty, dość masz kłopotów z samym sobą, to jeszcze współmałżonek jest. No i papież mówi, no i co? I trzeba się uczyć innej miłości niż wcześniej. Bo miłość jest nieustanną nauką. Po to właśnie Chrystus zmienia definicję miłości, aby nieustannie ofiarowywać siebie, dawać siebie, bo bez tego no, nie znajdziemy miłości. Bo miłość to jest sztuka dzielenia swojego serca na kawałeczki i rozdawania po kawałku, nawet jeśli to są nieznane, obce osoby. Mam taki dobry przykład chociażby właśnie mojej matki, która kiedyś, no, albo mówiąc inaczej, ona wcześniej została dość wdową, miała około 60 lat, więc jeszcze dość sprawna, silna kobieta, no ale dzieci poszły z domu, wnuczki też dość długo nie było i mogła sobie siedzieć, nic nie robiąc, ale serce kobiety nie wytrzymuje bez miłości, nie? Nawet wdowy. Musi coś być, chociaż piesek, kotek, kwiatek. Ale moja matka zaczęła się opiekować jeszcze starszymi od siebie sąsiadkami. Mieszkaliśmy na osiedlu, tam parę bloków, kilkadziesiąt rodzin. I matka codziennie wychodziła z domu, żeby zapukać, jakie miała dwie sąsiadki. No tak, żeby było w tym samym bloku, w klatce, żeby nie trzeba chodzić, zwłaszcza zimą, między blokami. No i tak zaglądała codziennie, pogadała, coś pomogła, czasem zakupy, pobrała telefony do najbliższych, żeby w razie czego dzwonić. I swoje serce ofiarowała, no w taki jakiś prywatny wolontariat, troskę, życzliwość. Rodzaj miłości. Notabene, jeśli chodzi o wolontariat, to Polacy zajmują niestety w skali Europy te najniższe pozycje. Wolimy siedzieć całymi godzinami przed telewizorem, niż wyjść chociaż raz w tygodniu na godzinę czy dwie i coś gdzieś komuś w jakiejś dobrej sprawie pomóc. Dlatego miłość jest darem, bo to nie jest tak, że ja postanowię kochać i będę kochał. Nie, to trzeba się powoli uczyć, przyzywając cały czas Ducha Świętego, bo bez Niego trudno jest kochać. Trudno jest kochać, bo ludzie są tacy, jacy są. Nawet i tu w kościele bywa, że patrzy się na kogoś ze zdziwieniem albo z podełba. Ale święty Jan mówi, jak nie kochasz brata swego, siostry, którą widzisz, to jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz? To właśnie wspólnota jest tą pierwszą próbą miłości. Miłości, która polega nie na tym, że ludzie dopasowują się do ciebie, tylko ty próbujesz zrozumieć ludzi i coś im ofiarować. Drugą rzeczą, o której dziś chciałbym powiedzieć, którą też traktuję jako wielki i potrzebny dar Boga, bo nie rodzimy się z Nim, nie mamy Go w sobie, to jest odwaga. Odwaga życia. Odwaga bycia kimś. Odwaga jest potrzebna do życia satysfakcjonującego, szczęśliwego, udanego. Odwaga jest nam potrzebna do normalnego oddychania. Kiedy robi się ankiety wśród mieszkańców świata, szczególnie tego naszego świata zachodniego, i wymienia się ileś tam wartości ważnych w życiu, to na ogół wygrywa jedna wartość. Na samym szczycie jest przeważnie wolność. Wszyscy mówią, że za wolność to warto oddać życie, warto poświęcić pieniądze i tak dalej. I że tylko człowiek wolny może być naprawdę szczęśliwy i mieć udane życie. No to ja pytam, a co z Jezusem? Nie był wolny w tym sensie. Nie było demokracji wtedy. A nawet Izrael był krajem okupowanym. Rzymianie robili, co chcieli, zabijali bezkarnie Żydów, nakładali wielkie podatki. Nawet faryzeusze, uczeni w piśmie, ścigali Jezusa, kilka razy robili zamachy na Jego życie. A Jezus z uśmiechem mówi do uczniów, a to wy jesteście niewolnikami, a ja jestem wolny. A dlaczego był wolny? Bo był odważny. Miał odwagę w sercu. Wybierał życie tak, jak sobie zaplanował. Przestrzegał prawa, ale generalnie myślał to, co chciał myśleć. Robił to, co uważał za słuszne. Dlatego Bóg przychodzi i chce uczynić nas ludźmi odważnymi, bo tylko wtedy będziemy naprawdę wolni. Człowiek odważny nie boi się stracić domu, rodziny, przyjaciół, nawet życia. Jest wolny. Jest wolny, bo wie, że Bóg wszystko może mu stukrotnie zwrócić. Natomiast człowiek, który się boi, zawsze będzie niewolnikiem. Współczesny świat, jak wiecie, on miejscami nas oszukuje, bo mówi się, że szczytem wolności jest demokracja, że jak żyjemy w państwie demokratycznym, to znaczy, że jesteśmy wolni. Demokracja jest dobra, nie? Nikt nic lepszego nie wymyślił do tej pory, jak to mówią, ale też nie dajmy się oszukać, bo również w demokracji nie musimy być wolni. Nie możemy być wolni w znaczeniu Jezusa Chrystusa. W demokracji są nieraz pozory wolności. Możesz pojechać na wakacje do jednego ze 180 krajów świata. To można powiedzieć, że jesteś wolny, bo masz wybór. Albo wybrać sobie jedną z 50 płci. Jesteś wolny, masz wybór. To jest wybór, ale to nie jest wolność. Wolność jest wtedy, kiedy masz odwagę życia, kiedy podejmujesz decyzje odważne. Przykład wyjścia Żydów z niewoli egipskiej. Bóg mówi, pakujcie się, rach, ciach, ciach, 2-3 dni już was tu nie ma, bo daję wam wolność, musicie iść przez pustynię, przez morze, dojdziecie do wolnego własnego kraju. I wychodzą, ale wielu z nich mówi, ale wielu z nich nie wyszło. Rzadko się przypomina ten fakt. Wielu z nich powiedziała, po co nam taka przygoda? Tu w Egipcie, no tak, trzeba ciężko pracować, ale mamy cebulę, mamy już jakiś tam domek zbudowany. Po co nam się wychylać? A później po drodze też szemrzą. Wolność to jest właśnie, że ty decydujesz. Czasami trzeba zostawić coś dobrego, wspaniałego. Miałem parę miesięcy temu taką rozmowę z pewną kobietą. Pracowała w jakiejś korporacji, mówi, przeksiędza, dobrze zarabiam. Mówi, to są 12 tysięcy co najmniej miesięcznie albo i więcej. Pracuję tam już ponad 20 lat. i praca dobrze idzie, ale muszę ją rzucić, bo zaczęła mnie niszczyć, bo zaczynają wymagać ode mnie kłamstwa, kombinacji, poświęcania niedziel, oszukiwania klientów. I mówi, ja w moim sercu czuję, że pieniądze nie są tego warte. Będziemy żyli skromnie. Nie? To jest wolność. Człowiek jest wolny. Wolność, inny przykład biblijny, znamy przykład Dawida i Goliata. Mały Dawid, który sam wychodzi naprzeciw wielkiej armii Filistynów i pokonuje Goliata. Ja często mówię, że to jest właśnie przykład jakiejś odwagi publicznej, społecznej, jakiejś, że trzeba dzisiaj odwagi, żeby człowiek poszedł i zaczął działać w samorządach, w organizacjach, w wolontariacie, nawet w polityce, którą politycy nam ciągle obrzydzają i krzyczą, że tylko oni się na tym znają, niech się nikt nie wtrąca, szczególnie Kościół, nie? A to jest zbyt poważna sprawa, żeby politykę zostawić tym starym wyjadaczom, bo chodzi o przyszłość nas wszystkich. Jakie trzeba teraz odwagi, kiedy ktoś idzie i z jakąś mądrością i miłością próbuje zmieniać ten świat w dobrym kierunku. Odwagi potrzeba też, żeby przyznawać się do błędów. Jeden z artykułów z tej naszej gazety, który też zapamiętałem, pewien człowiek opowiadał o swoim nieżyjącym już ojcu, kiedy go dziennikarka spytała, co pan w swoim ojcu najbardziej podziwiał? On odparł, teraz, kiedy sam jestem ojcem, to najbardziej u mojego ojca podziwiam to, że on potrafił przyznawać się do błędu i przepraszać swoją żonę, a nawet nas, swoje dzieci. Bo wiem, jakie to jest trudne. Jak trudno jest wobec własnych dzieci powiedzieć, że się myliłem, że przepraszam. Ja sobie wtedy pomyślałem, czy mój ojciec mnie kiedyś przeprosił za coś? A miałby za co? Owszem. No raz mnie przeprosił. Raz, to już pod koniec życia, już byłem dorosły, już byłem księdzem, coś tam. I raz mnie za coś tam przeprosił. Jak i trzeba odwagi u dorosłych ludzi, zwłaszcza u ojców, żeby przeprosili. Niby drobiazg. A jak trudno. Jakie trzeba odwagi, żeby dawać świadectwo o Bogu wobec świata, wobec ludzi, to już o tym mówiliśmy. Jakie trzeba dzisiaj odwagi, żeby wyjść za mąż, czy ożenić się. 27% naszego społeczeństwa to single. I kiedy robi się badania, dlaczego pan, pani nie założyła rodziny, to wśród tych kilku czy kilkunastu odpowiedzi zawsze na pierwszym miejscu powtarzają się te same. Mężczyźni mówią, że brak im odwagi, bo teraz będą musieli przez 30-40 lat zarabiać, chodzić do pracy, utrzymywać dom, troszczyć się, wziąć odpowiedzialność. Nie są na to gotowi, boją się. Boją się też, że no jak do końca życia z jedną kobietą, kto to wytrzyma? Kiedy cały świat jest pełen pięknych kobiet. Kobiety też się boją. Kobiety mówią, że boją się czego? No boją się tego, że trzeba będzie przerwać karierę zawodową. I druga rzecz, której boją się kobiety, najczęściej wymieniana, że zaufają niewłaściwemu facetowi, że on je zawiedzie, że się rozczarują. Więc żeby zawrzeć małżeństwo, potrzeba nie tylko dzisiaj miłości, ale i odwagi. Nie znajdzie się idealnego kandydata. Trzeba odwagi, że wszystkie błędy można i trudności pokonać. Ale już jak się ożeni, czy wyjdzie za mąż, trzeba znowu odwagi w rodzeniu dzieci. Mówię, moja babcia miała 23 wnucząt, 6 dzieci, 23 wnucząt, więc każde dziecko średnio jeszcze miało prawie 4 swoich dzieci. Ale z tych wnucząt, czyli z mojego pokolenia, wszyscy mają 1 albo 2 już tylko. I jak tłumaczą, no, że czasy są dzisiaj ciężkie, że przyszłość niepewna, że pracy nie ma, że nie wiadomo, czy nakarmią. Gdy moja babcia się z grobu uśmiecha, nie? Jak w środku wojny pod lasem została sama z 6 dzieci. Ktoś by jej powiedział, że dzisiaj czasy są ciężkie, to by myślała, że po chińsku do niej mówimy. Trzeba odwagi w rodzeniu dzieci. Mam taką znajomą, właściwie moja uczennica, ma 8 dzieci. Prawdę mówiąc, 8 córek. Nie wiem, jak oni to zrobili. Kolejka zięciów będzie kiedyś długa, już się powoli zaczyna. Ale kiedy pytam ich, czy nie boicie się rodzenia kolejnych dzieci, to mówią, nie no, rodzenia kolejnych dzieci to nie, bo kochamy, na chleb wystarczy. Jedyne, czego się boimy, to sąsiedzi, bo ci wszyscy z jednym dzieckiem albo z pieskiem i kotkiem to ciągle tylko dziangają. A po co tyle dzieci? A komu to potrzebne? A nie umiecie się zabezpieczyć? Ale jak przyjdzie czas wypłaty emerytur, to nasze dzieci będą musiały na nich pracować. Więc trzeba odwagi dzisiaj do podejmowania, wydawałoby się nieraz, normalnych decyzji. Albo odwaga osobistego rozwoju. Wielu ludzi w pewnym momencie mówi, koniec. Już więcej się nie rozwijam. To, co umiem, to, co mam, musi mi wystarczyć do końca życia. To jak chcemy zaimponować swoim dzieciom czy wnukom? Jak człowiek ma 60 lat, czy 50 parę, już go właściwie nic nie interesuje, już tylko aby dożyć do emerytury i później jakoś, żeby szło. Uczelnia, na której pracujemy, ksiądz proboszcz wasz, ja i ksiądz Piotr zresztą też, jest taką uczelnią dla osób w różnym wieku. Często przychodzą ludzie 50+, 60+. Parę lat temu pan 70 lat bronił doktorat. No jakbym miał takiego dziadka, to byłbym dumnym wnukiem. I bym wiedział, że do końca trzeba walczyć o życie, o rozwój. Tylko trzeba pewnej odwagi, żeby iść do przodu. Kończąc już, no pamiętajmy, jesteśmy wojownikami. Ale wszyscy się boimy, jak Dawid, jak Żydzi uciekający z Egiptu. Wszyscy mamy lęki, jak apostołowie, których Jezus wysłał w świat. I dlatego Duch Święty przynosi nam ten dar odwagi. Odwaga to nie znaczy, że się nie boimy, ale to znaczy, wiemy, że jest coś większego niż nasz strach. Że jest coś, o co warto się starać, walczyć, do czego trzeba dążyć. Słynna zbroja Boża, list do Efezjan, 6 rozdział, to chce może w domu przeczytać, przypomina, z czego jest zbudowana nasza odwaga. Z modlitwa, Słowo Boże, umiłowanie prawdy, sprawiedliwość, łaska Ducha Świętego. Najważniejsze, nie spocząć, nie marzyć, że nareszcie mam spokojne życie, bo to jest pokusa każdego z nas, również moja. Ale mieć odwagę, by jeszcze zmieniać ten świat. Do tego zaprasza nas Bóg i jednocześnie jest to Jego darem. Najmilsi, jutro będziemy kończyli dwa ostatnie dary, już takie najbardziej oczywiste. To zapraszam jutro. Amen.